Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda dokonał we wtorek zmian w składzie Rady Ministrów. O zmiany wnioskował premier Mateusz Morawiecki. Nominację na wicepremiera oraz ministra rolnictwa odebrał Henryk Kowalczyk. Szefem resortu sportu i turystyki został Kamil Bortniczuk, a ministrem klimatu Anna Moskwa. Na stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej został powołany dotychczasowy minister rolnictwa Grzegorz Puda, a Piotr Nowak obejmie po premierze stanowisko ministra rozwoju i technologii. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda odchodzącym ministrom podziękował za służbę, a nowym za podjęcie obowiązków dla ojczyzny. Życzył też satysfakcji spełnionych funkcji.
W zdecydowanej większości pracowaliście państwo już w rządzie i doskonale wiecie, co to znaczy. Macie ogromne doświadczenie. Jesteście też darzeni wielkim zaufaniem. Osobiście także mam do państwa wielkie zaufanie, bo chcę z całą mocą podkreślić, sprawdziliście się w służbie dla ojczyzny. Dziękuję za to. Wierzę, że te obowiązki, które przyjęliście przed momentem na siebie, wykonacie znakomicie, spełnicie zadania, a są one wielkie, bo to jest dalsze prowadzenie polskich spraw w trudnym czasie, cały czas trwającej pandemii koronawirusa, ale zarazem z nowymi planami na przyszłość, co jeszcze chcemy, aby w Polsce zostało zrealizowane. Po co? Po to, żeby ludzie w naszym kraju mogli żyć na coraz wyższym poziomie, po to, by Polska była krajem coraz lepiej poukładanym, po to, by Polska coraz lepiej się rozwijała pod każdym względem.
Prezydent Andrzej Duda zadeklarował też dalszą otwartość pałacu na współpracę z ministrami. Zmiany w rządzie są konsekwencją odejścia ze Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina, lidera porozumienia z niektórymi współpracownikami. Ostatecznie większość wiceministrów wywodzących się z ugrupowania byłego wicepremiera pozostała w Zjednoczonej Prawicy, przechodząc do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Część byłych posłów porozumienia założyła Partię Republikańską. Armia powinna być możliwie duża i dobrze uzbrojona. To główna idea stojąca za nową ustawą o obronie ojczyzny. Jej założenia przedstawili we wtorek wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ustawa zakłada m.in. stworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński wskazał, że za stworzeniem nowej ustawy o obronie ojczyzny stoją dwie przesłanki. Pierwsza to fakt, że rdzeń obecnych przepisów pochodzi z 1967 roku. Druga to sytuacja międzynarodowa i potrzeby obronne Polski. W razie potrzeby konieczna jest możliwość skutecznej, samodzielnej obrony. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywa, że dziś najpoważniejszym zagrożeniem są imperialne zapędy Rosji. Nowa ustawa pozwoli na stworzenie spójnego mechanizmu finansowania armii. W tym celu powstanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który będzie prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jarosław Kaczyński przekonuje, że propozycja uporządkuje przepisy.
Bo ona znosi 14 innych ustaw i wprowadza w zamian za to dużą regulację, to jest 720 artykułów. Bardzo istotnym elementem tej regulacji jest mechanizm finansowania sił zbrojnych, finansowania rozbudowy i nowego uzbrojenia sił zbrojnych. Chodzi o to, by to finansowanie było tak skonstruowane, aby można było je rozłożyć w czasie.
Ustawa zakłada rozbudowę liczebną armii poprzez wprowadzenie systemu zachęt do służby wojskowej oraz ułatwień w awansie. To także uproszczenie rekrutacji i wprowadzenie nowych form służby wojskowej, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak.
Podstawowym rodzajem służby wojskowej jest oczywiście zawodowa służba wojskowa, ale w ramach tego rodzaju służby wojskowej zakwalifikujemy pod chorążych. Potem zasadnicza służba wojskowa. Chciałem podkreślić, że nie przywracamy obowiązkowej służby wojskowej. Natomiast wprowadzamy dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową.
Ustawa o obronie ojczyzny powstała w wyniku prac zespołu w resorcie obrony. Projekt został omówiony i zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek z prezydentami miast średniej wielkości. Jak powiedział na konferencji szef rządu, miasta te w dużym stopniu po zmianie administracyjnej w 1988-1989 roku straciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Zaznaczył, że jest to niezwykle ważna część Polski, która wymaga odpowiedniego podejścia. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że program inwestycyjny rządowy Fundusz Polski Ład będzie rozwijany i kontynuowany Zmiany poinformował, że samorządy przedstawiły wnioski na kilkadziesiąt miliardów złotych, dlatego zdecydowano zwiększyć pulę z 20 na blisko 24 miliardy złotych.
Ponieważ naprawione finanse publiczne dają tę perspektywę długoterminową inwestowania w tereny pod inwestycje, uzbrojenie tych terenów, w różnego rodzaju elementy infrastruktury, które pomogą przyciągać nowych inwestorów, tworzyć nowe miejsca pracy. A co to są nowe miejsca pracy? To jednocześnie nie tylko dalszy spadek bezrobocia, a już dziś mamy najniższe bezrobocie w historii III Rzeczpospolitej. To dla mnie ogromna radość i ogromna satysfakcja, więc staramy się w sposób sprawiedliwy, a także efektywnościowo odpowiedni rozlokować, rozdysponować środki pomiędzy poszczególne samorządy.
KPRM podał, że w 2020 roku samorządy zrealizowały dochody planowane sprzed pandemii i zamknęły rok nadwyżką w wysokości 5 miliardów 700 milionów złotych, mimo że prognozowały deficyt 20 miliardów złotych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zaapelował, by dbać o autorytet rodziny, szkoły i kościoła. Szef resortu zwrócił się, że są środowiska i grupy, które zajmują się podważaniem autorytetów. Minister Edukacji był we wtorek gościem drugiego ogólnopolskiego kongresu Wychowanie trwa wiecznie. Profesor Przemysław Czarnek podkreślił, że rodzina, kościół i szkoła to trzy autorytety, które prowadziły nasz naród i nasze społeczeństwo przez wieki i doprowadziły do tego miejsca. Wskazał, że niektóre media niemal codziennie próbują zniszczyć autorytet m.in. kościoła, stawiając go wyłącznie w złym świetle.
Natomiast nie mówi się w ogóle o autorytecie kościoła, który jest i który będzie, i który przez wieki budował społeczeństwo polskie. Nie mówi się o dziesiątkach tysięcy duchownych, którzy na co dzień pracują, na co dzień prowadzą duszpasterstwo. Nie mówi się o szkołach katolickich, które uczą w Polsce dziesiątki tysięcy, setki tysięcy dzieci na niezwykle wysokim poziomie. Nie mówi się o codziennych akcjach charytatywnych niemal w każdej parafii, o wszystkim tym dobru, które jest. Pokazuje się tylko zło. Po co? Żeby podważyć autorytet, obalić autorytet Kościoła. Ta sama grupa ludzi i te same środowiska troszczą się również od dawna, żeby podważyć również autorytet szkoły.
Te same środowiska i media, jak dodał minister, próbują podważać autorytet małżeństwa i rodziny. Tymczasem, jak wynika z ogólnopolskiego naukowego badania Rzecznika Praw Dziecka, dzieci właśnie w rodzinie czują się bardzo dobrze, czują się kochane i wspierane. Zjawisko patologii, jeśli występuje, to jest marginalne. Dlatego minister Przemysław Czarnek wezwał, by rozwijać, a nie rozbijać rodzinę. Nie kombinujcie z rodziną i małżeństwem, zaapelował. Resort Sprawiedliwości złożył już do KPRM-u wniosek o pozwanie Niemiec przed TSUE za naruszenie traktatów Unii Europejskiej przez upolitycznienie sądownictwa. W piśmie do rządu postuluje o podważenie nominacji sędziów federalnych i landowych w Niemczech. Ponadto wnioskuje o ustanowienie środka tymczasowego oraz kary w wysokości 40 milionów euro dziennie. Do szczegółów wniosku dotarł jeden z dzienników. Gazeta podała, że w konkluzjach pisma pojawia się stwierdzenie, że gdyby uznać orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane wobec Polski, a Niemcy je za takie uznają, to ich rozwiązania powinny zostać poddane testowi przed TSUE. Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreśla, że cała sprawa ma pokazać hipokryzję Niemiec, które inspirują w Unii Europejskiej agresywne działania wobec Polski.
Wytoczenie tej sprawy Niemcom ma na celu pokazanie hipokryzji tych, którzy nas atakują, a sami mają najbardziej upolityczniony w Europie system powoływania sędziów. Z jednej strony więc chodzi o równość wszystkich obywateli, a z drugiej strony chodzi o równość wobec traktatów. I my podtrzymujemy cały czas stanowisko, że nie można stosować podwójnych standardów. Zasada równości jest elementarna, dlatego też Niemcy powinni w tej sprawie na równych zasadach, tak jak i my jesteśmy pozywani przed TSUE, tak samo i Niemcy powinni stanąć i Trybunał Sprawiedliwości ma okazję wykazać, że stosuje takie same standardy.
Wiceminister Warchoł podkreśla, że wobec bezprawnego dyktatu Unii Europejskiej i nadużywania uprawnień przez TSUE Polska musi przejść do kontrofensywy. Resort podtrzymuje swoje stanowisko o braku kompetencji unijnego Trybunału do oceny zmian w sądach. Spada liczba Polaków na emigracji. Skala powrotów naszych rodaków do kraju ma związek między innymi z Brexitem i jest największa od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2020 roku za granicą przebywało czasowo ponad 2 200 000 Polaków. To oznacza, że było ich o 176 tysięcy mniej niż w roku 2019. Zmniejszeniu uległa głównie liczba rodaków przebywających w Wielkiej Brytanii. W 2020 roku spadła ona aż o 164 tysiące. To trzeci rok z kolei, gdy odnotowano spadek. W pozostałych krajach europejskich zmiany były niewielkie. Socjolog dr Jakub Koper mówi, że przyczyną powrotów Polaków do kraju mogła być m.in. sytuacja związana z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.
Wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, który pokazał, że no jednak nie widzą tam dla siebie życia, ponieważ nie będzie im się to opłacać chociażby ekonomicznie. Zauważyli też pewne zmiany społeczne, które się przez to dokonywały, a z drugiej strony od już ponad 6 lat inna polityka prowadzona tutaj w Polsce i inne wynagrodzenia też, bo należy pamiętać, że w Unii Europejskiej te wynagrodzenia w ostatnich chociażby 6 latach to był skok kilkuprocentowy, natomiast w Polsce to średnie wynagrodzenie wzrosło około 20%, także też Polacy na to patrzyli. Ten trend wydaje mi się, że on będzie się umacniał.
Wzrost liczby polskich emigrantów GUS odnotował natomiast w Irlandii, Niemczech, a także Holandii i Norwegii. Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia pracy. Wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin, najliczniej reprezentowana w 2020 roku była grupa w wieku od 30 do 39 lat. 10 lat wcześniej były to osoby w wieku od 20 do 29 lat. Komisja Europejska domaga się od polskich władz pilnego dostarczenia dowodu zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów zgodnie z nakazem TSUE. W przypadku braku dowodu takiego zaprzestania komisja zacznie regularnie wydawać wezwania do zapłaty kar, poinformował we wtorek jej rzecznik. Bruksela wystosowała do władz w Warszawie pismo w tej sprawie. Na konferencji premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do decyzji Komisji Europejskiej, powiedział, że trudno, żebyśmy zmienili decyzję i zamknęli od 4 do 7% naszego systemu elektroenergetycznego. Zaznaczył, że jako premier rządu nie może się na to zgodzić. Z kolei przewodniczący Solidarności w kopalni Turów, Wojciech Ilnicki, mówi, że to kolejny skandaliczny ruch ze strony Unii Europejskiej, pokazujący, że Komisji Europejskiej nie zależy w ogóle na dobru obywateli, ale na walce z Polską i Polakami.
Tym ruchem pokazuje Komisja Europejska, że nieważne, że ludzie nie będą mieli w Bogatyni ogrzewania, to nieważne, że ludzie w Bogatyni nie będą mieli ciepłej wody, to nieważne, że będzie droga energia. Najważniejsze jest, żeby ukarać Polskę, najważniejsze jest, żeby Polska płaciła, najważniejsze, żebyśmy byli pod nóżkiem Europy i najlepiej jeszcze jeździli do pracy do Niemczech, Holandii. No po prostu to jest kolejna skandaliczna jakby postępowanie w dalszym ciągu Unii Europejskiej. No i po prostu nic więcej dodać nie można, bo to jest po prostu skandal. Jeżeli chodzi o sam Turów, to przyglądamy się całej sytuacji i oczywiście trzymamy rząd za słowo, że Turów nie zostanie zamknięty, a jeżeli kwestia chodzi w ogóle o te postępowanie europejskie, brak jakichkolwiek rozmów z przyjęciem nawet petycji od Solidarności, to decyzję będzie podejmowała Komisja Krajowa z Piotrem Dudą.
Przypomnijmy, TSUE najpierw na wniosek Czech nakazała wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Gdy polski rząd nie zgodził się na to, nakazał nam płacić do Komisji Europejskiej karę 500 tysięcy euro dziennie. Władze w Warszawie nie płacą i liczą na porozumienie z Czechami. W poniedziałek wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk powiedział, że to kwestia dni, najwyżej 2 tygodni, kiedy rozmowy zostaną wznowione. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.